poseł Elżbieta Rafalska, europarlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pani poseł.
Witam pana i dzień dobry państwu.
Pani poseł, spoglądam sobie na zdjęcia z wczorajszego wydarzenia. Mnóstwo uśmiechniętych osób widziałem. Rzeczywiście gorzowianie czekają na halę, bo to jest temat, od którego chciałbym zacząć. Wczoraj uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Czy to hala na miarę naszych możliwości, jeśli chodzi o Gorzów, jeśli chodzi o takie miasto jak miasto wojewódzkie?
To bardzo ważny moment, ja powiem tak górnolotnie, może nawet historyczny, myślę tu o całym środowisku sportowym, bo to hala to jest taki obiekt długo wyczekiwany. Czy to jest dzisiaj inwestycja na miarę dzisiejszego dnia? Ja myślę, że takie inwestycje, które wpisują się w ten nasz krajobraz gorzowski w czasie kryzysu, muszą być zawsze inwestycjami bardziej w przyszłość. One muszą być nowoczesne, takie, które będą gwarantowały funkcjonowanie tej hali na najbliższe, no, powiedzmy otwarcie, dziesięciolecia. Nie stać nas na to, żeby budować coś siermiężnego, ale też nie myślę tu o żadnej gigantomanii. Obiekty muszą być takie też bardzo funkcjonalne, muszą być te koszty ich utrzymania też przeliczone. No i potem muszą być też dobrze zarządzane, bo ta hala, ona nie będzie służyła wyłącznie też imprezom sportowym, chociaż to jest główna ich istota i główny cel.
Wymieniła pani mnóstwo wątków, które właśnie chciałbym rozwinąć. Po pierwsze, 5 tysięcy widzów, jeśli chodzi o rozgrywki sportowe, bądź 6 tysięcy podczas imprez kulturalno-rozrywkowych. Jeśli mówimy o koszcie, to warto powiedzieć, że to 90 milionów złotych, w tym 22 miliony to dotacja rządowa. Właściwie lata o tym się rozmawiało w Gorzowie i planowało. W końcu zrobiliśmy kropkę nad i, budowa została rozpoczęta.
Tak, wydawałoby się, że te środki z Ministerstwa Sportu no nie stanowią tej kwoty połowy inwestycji, ale myślę, że
były decydujące, bez tego nie ruszyłaby budowa.
Rolę. Nie zaczęłoby się o tym mówić. Ja zawsze mówię, że dopóki inwestycja nie jest skończona, zawsze możemy liczyć na to, że dodatkowe wsparcie może też nastąpić. Proszę zobaczyć, że w tej chwili w ramach nawet Nowego Ładu czy Krajowego Planu Odbudowy też mówimy o infrastrukturze sportowej, będą duże pieniądze unijne, zawsze warto zastanowić się, czy nie ma jeszcze jakichś dodatkowych innych źródeł finansowania, ale i tak myślę, że kluczowy był moment rozstrzygnięcia tego przetargu, że wiedząc, że już niedługo Polska, mam nadzieję, zamieni się w wielki plac budowy inwestycji centralnych, inwestycji samorządowych, inwestycji prywatnych, no to nie będziemy już się taniej budować, nie będzie tak łatwo z firmami, bo one będą zajęte i będą na większych czasami inwestycjach niż ta niemalże 90-milionowa.
Czyli znalezienie firmy było kluczowe w odpowiednim momencie.
Tak, i tu trzeba Budimex absolutnie też pochwalić. To jest marka w sama sobie. To jest firma, która gwarantuje nam wywiązanie się z terminu, gwarantuje jakość wykonawstwa. Naprawdę uważam, że to jest, nie wiem, czy szczęśliwy zbieg okoliczności. Też spotykałam się z takimi opiniami w Gorzowie, że mamy kryzys, a wam w głowie inwestycje w infrastrukturę sportową, że to trzeba inaczej, zupełnie odwrotnie. Te inwestycje są impulsem dla rozwoju takiego gospodarczego. Musi się dziać, musimy utrzymać te miejsca pracy. No i póki co nam się to ciągle udaje.
Pani poseł,
myślę,
w dwóch zdaniach.
Gdybyśmy chcieli dzisiaj ogłaszać przetarg, to oferty poniżej 100 milionów, 110 na pewno by nie było, a między tymi oferentami, którzy przystąpili, też wiemy, że było znaczne zróżnicowanie i kwoty były większe od pierwotnie zakładanych. Więc myślę, że to my zyskujemy jako samorząd, budując w tym momencie.
Pani poseł, w dwóch zdaniach, jak pani widzi, jako osoba, której blisko jest sport, bardzo blisko funkcjonowanie tego obiektu, gorzowskie koszykarki, szczypiorniści, już jako pierwsi się tutaj zapisali, jeśli chodzi o korzystanie z hali, jak pani to widzi?
No oczywiście, że gorzowski sport zawsze też stał mocno poza żużlem grami zespołowymi i rzeczywiście koszykarki i piłkarze ręczni, którzy też się w różnych halach są te spotkania ligowe rozgrywane, no czekają na ten obiekt, no ale przecież też duże i z wielkimi sukcesami mieliśmy w Gorzowie siatkówkę, więc może to jest też szansa na odrodzenie się tych sportów dodatkowych, ale myślę, że to będzie obiekt, w którym będą mogły być rozgrywane również zawody międzynarodowe spełniające te wszystkie oczekiwania.
Oczekiwania mają także ludzie kultury, prawda? Mówię tutaj o wydarzeniach kulturalnych, wielkich koncertach.
Oczywiście, że tak. No, pamiętajmy, że Gorzów do tej pory był jedynym miastem wojewódzkim, który nie miał hali sportowo-widowiskowej, bo hala czereśniowa taką funkcję już niestety dawno przestała pełnić, chociaż swego czasu to był znakomity naprawdę obiekt i zawsze go chwaliłam, bo usytuowanie trybun, widoczność na tej sali, no to był samograj, ale jako, to już nie te czasy.
Jako osoba, która mocno zaangażowała się, to brzydkie słowo, ale prawdziwe, w lobbowanie tej hali, będzie pani częstym gościem?
Ależ oczywiście, no ja jak tylko jestem, to zawsze jestem na Chopina, czy na Szereg Szeregów, jeździłam na piłkę ręczną, teraz ostatnio coraz częściej też na żużel, bo rzeczywiście sport ma tą taką siłę przyciągania. Ja powiem tak, że no to lobbowanie to zawsze polega na tym, że trzeba jakby niektórych kwestii też dopilnować, przekazać, pokazać, jaka jest rzeczywista sytuacja, jakie są tradycje, jakich mamy wspaniałych kibiców, tu nie tylko w Gorzowie, ale w całej części północnej województwa. I że to cierpliwe czekanie na tą halę, no wreszcie
się spełni.
Jakiś koniec. Oczywiście poczekamy jeszcze te 2 lata, no może trochę szybciej, aż ten obiekt powstanie, ale kolejne wyzwanie to będzie dobre zarządzanie, obniżenie jakby takich kosztów utrzymania, więc tej imprezy, które poza sportowymi koncerty, widowiska, może targi, może sale konferencyjne, szkolenia, wykorzystanie też tej gabinetów odnowy, rehabilitacji tego wszystkiego, no to powinno być jakoś świetnie zintegrowane, dobrze zarządzane. Jesteśmy na pewnym też szlaku, na pewnej trasie, bardzo korzystnie, można powiedzieć, topograficznie usytuowani, więc no trzeba te wszystkie atuty po prostu wykorzystać. No pewnie będzie nam potrzebna też lepsza baza jakaś hotelowa, no ale to następny
krok.
Wyzwania.
Ale bardzo ważny, bo wiemy, jak wygląda sytuacja chociażby teraz z Filharmonią, gdzie cały ciężar finansowania leży właśnie na barkach budżetu miasta. To jest temat, który będziemy na pewno poruszać i do niego wracać. Teraz inne duże wyzwanie, Nowy Ład, ale ta część społeczna, najbliższa pani, nawet 24 tysiące złotych będą mogli dostać rodzice na swoje trzecie i kolejne dziecko. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o tym poinformowało. Jak pani ocenia dodatkowe pomysły, dodatkowe bardzo duże środki, które mają uzupełnić program 500+, przyczynią się do większej dzietności, do tego, że Polacy częściej zdecydują się na większe rodziny?
No mam taką nadzieję, to są znakomite propozycje, naprawdę świetne te propozycje, które są związane z mieszkaniami. To jest rozwiązanie kluczowego problemu społecznego w Polsce, który jest nierozwiązany nawet nie od okresu transformacji, ale jeszcze od czasu głębokiej komuny. Głód mieszkaniowy to jest brak tego gniazda, które pozwala rodzinom myśleć o tym, żeby powiększyć swoją rodzinę. No i te ograniczenia wynikające no, albo z tych kredytów, które obciążają na 30, albo czasami na dłużej lat za 50-60-metrowe mieszkanie, więc tu wsparcie i takie wsparcie rosnące w związku z ilością dzieci wyraźnie też pokazuje, że ta polityka prorodzinna i ten impuls pronatalistyczny jest bardzo ważny. Przyłożenie dużej wagi do wsparcia rodziców na etapie takiego wczesnego rozwoju dziecka, więc propozycje te żłobkowe, bon opiekuńczy, w którym rodzice mogą zadecydować sami, jaką formułę chcą wybrać, czy 12 miesięcy po 1000, czy 24 miesiące. Więc jakby to są bardzo też przemyślane i bardzo ważne takie no szalenie atrakcyjne propozycje, tak? W momencie, w którym wprowadzaliśmy 500, był jakby taki przełom, a dzisiaj musimy zrobić kolejny istotny krok, który pokazuje, jak ważna jest młoda rodzina z dziećmi, bo też nie chcemy, żeby wyludniał nam się Gorzów, żeby młodzi ludzie wyjeżdżali na studia i już nigdy nie chcieli do miasta wracać, więc no myślę, że Gorzów, że tego rodzaju samorządy są miejscami wygodnymi do życia, czasami znacznie wygodniejszymi niż duże miasta, gdzie dojazdy zajmują nam szalenie dużo
Skoro mówimy o samorządach, to ostatnie moje pytanie, ostatni temat. Samorządowcy, w tym również prezydent Gorzowa, szykują się mocno na twarde negocjacje z zarządem województwa. Mówimy tutaj o pieniądzach z budżetu odbudowy. Łącznie nasz kraj ma otrzymać 770 miliardów złotych. Mówi się o miliardzie na nasze województwo. Jak pani widzi wykorzystanie tych środków w samorządach? Co przyczyni się do najlepszego ich wykorzystania? Jakie kierunki?
Te kierunki zostały jasno też określone w Krajowym Planie Odbudowy, też są po części narzucone przez Unię, więc
no tak.
W zasadzie możemy mieć nawet problem, żeby po prostu wykorzystać te 770 miliardów złotych, więc jak ktoś tak sobie myśli, że tych środków będzie brakowało, to czasami pomyślmy o tym, że to naprawdę musi nastąpić pełna mobilizacja, żeby przygotować dobre projekty i żeby potem je zrealizować. No na pewno to, co jest warte podkreślenia, no to jest cyfryzacja. Są znaczące środki na tą zieloną też gospodarkę, na czyste środowisko, no ale ważne są też te inwestycje w infrastrukturę. Bardzo ważne, co pokazała pandemia i co stanowi istotę tej odbudowy, no to jest ochrona zdrowia, więc to wsparcie, które jest przeznaczone na modernizację szpitali, nie tylko szpitali powiatowych, więc budowanie odpornej gospodarki, co jest jakby takim kluczowym też elementem. No, proszę pamiętać też, że nawet w ramach Polskiego Ładu ten Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na przykład zostanie zamieniony w trwałą subwencję rozwojową. A dzisiaj, jak mówimy o tym, że tak potężne pieniądze będą przez województwa też negocjowane z samorządami, no to samorządy prowadzą tą diagnozę, znają swoje największe potrzeby i one, ja myślę, że zawsze mieszczą się gdzieś tam między tymi wyzwaniami, przede wszystkim związanymi z infrastrukturą drogową, z ochroną zdrowia, ze szlakami komunikacyjnymi, też z ucyfrowieniem wszystkich chętnych samorządów i lokalnych usług takich społecznych. Więc na pewno jest w tym budowa jakichś lokalnych oczyszczalni, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych. To są szalenie kosztowne inwestycje. Czasami inwestycje takie, które...
Niewdzięczne, bo w ziemi. Często w ziemi, jak to się mówi.
Pod tą ziemią są ciężkie miliony, ale to jest nam już niezbędne dzisiaj w XXI wieku do normalnego funkcjonowania. To jest standard, którego oczekujemy. I myślę, że tego typu inwestycje, na które samorządy wcześniej nie było po prostu stać, będą realizowane.
Na pewno do tego tematu będziemy bardzo często wracać. Elżbieta Rawalska, europarlamentarzystka Prawo i Sprawiedliwość, gościła na antenie Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, pani poseł.
Dziękuję bardzo i miłego dnia wszystkim życzę.